Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
To uczucie zna każdy, ponieważ wszyscy go doświadczamy. Mam na myśli zniechęcenie. Nawet jest kusi mnie, żeby zapytać się, czy kiedykolwiek nie byłeś zniechęcony ręka do góry, ale nie zrobię tego, bo wychodzę z założenia, że wszyscy byliśmy kiedyś zniechęceni. To zniechęcenie może się przejawiać na różne sposoby. Jesteśmy tacy ospali, stajemy się cyniczni, zrezygnowani, nie podejmujemy inicjatywy, nie pociągamy tematu. To może być nic innego jak zniechęcenie. Wiele rzeczy może nas w życiu zniechęcić, chociażby różne życiowe sytuacje, kiedy nasze życie nie wygląda tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Kiedy wymarzona praca okazuje się nie być tą wymarzoną, kiedy kwestia awansu wydaje się być nierealna, chociaż myślałem, że to będzie to miejsce, gdzie będę mógł awansować. Kwestia zarobków, które nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Może długotrwała choroba w rodzinie. Różne sytuacje mogą nas zniechęcić, ale nie tylko sytuacje, bo na dobrą sprawę ludzie też mogą się przyczyniać do zniechęceń. To mogą być twoi sąsiedzi, współpracownicy, ale to mogą być też twoje własne dzieci albo twój współmałżonek. Nawet to może być ty sam, który się samym sobą zniechęcasz czasami. A więc jeśli chodzi o zniechęcenie, no to i sytuacje, okoliczności, ludzie, ale okazuje się, że nawet samym Bogiem można się zniechęcić. Jest całe mnóstwo postaci biblijnych, które były ewidentnie zniechęcone Bogiem. Mojżesz, Hiob, Eliasz, Nechemiasz, Jonasz, Jan Chrzciciel, Piotr. Każda z tych osób miała swoje momenty zniechęcenia w Biblii. Łukasz, ewangelista, doskonale o tym wiedział. Doktor Łukasz spisuje swoją Ewangelię jakieś 3 dekady po tym, kiedy Jezus zakończył swoją ziemską służbę. Został ukrzyżowany, a potem powstał z martwych i odszedł do Ojca. Łukasz pisze swoją Ewangelię 30 lat po tym fakcie. To szmat czasu, naprawdę. To znaczy, że ci, którzy w momencie zmartwychwstania Jezusa mieli 15 lat, teraz, kiedy Łukasz pisze swoją Ewangelię, mają 45. Ci, którzy mieli 30 w momencie, kiedy już zmartwychwstał, teraz, kiedy Łukasz pisze, mają 60. Oni wszyscy odeszli do wieczności, nie doczekawszy się powrotu Jezusa. Można się zniechęcić. Łukasz też wiedział, co to zniechęcenie, ale zanim ewangelista o tym napisał, Jezus już to przewidział. Dlatego opowiedział swoim uczniom przypowieść, którą Łukasz wplata w zwój swojej Ewangelii. Tłumaczę nadali jej tytuł Lekcja wytrwałości w modlitwie. Posłuchaj, jak Jezus to przedstawia. Opowiedział im przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łukasz świadomie komponuje swoją Ewangelię, bo ta przypowieść, na którą powołuje się Łukasz, łączy się z tym, o czym mowa jest wcześniej. A wcześniej, jeśli zwrócicie uwagę, Jezus jest zagadnięty przez faryzeuszy odnośnie tego, kiedy przyjdzie, kiedy w końcu nadejdzie Królestwo Boże. W odpowiedzi Jezus mówi, Królestwo Boże jest pośród was. To znaczy, Jezus implikuje, ja jestem ucieleśnieniem Królestwa. Ja manifestuję wszystko to, czym jest Królestwo. Poprzez to, co mówię i co czynię, obwieszczam wam Królestwo, całą swoją osobą. Jednak to nie jest pełny wymiar Królestwa, bo to jest namiastka Królestwa, które ma jeszcze nadejść. Ono kiedyś będzie zamanifestowane w całej swojej pełni, dlatego Jezus mówi o pewnym dniu. A o jednym z dni, jeden z tych dni, wskazuje Jezus, to dzień powiązany właśnie z manifestacją Królestwa. Jezus zwraca się do swoich uczniów właśnie w tym wcześniejszym tekście, czy przeczytania, którego zachęcam cię, zwraca się mówiąc, że będą pragnęli zobaczyć jeden z tych dni Syna Człowieczego. To znaczy, będą żyli tym dniem, będą o nim ciągle myśleli, będą wyciągali szyję, żeby zobaczyć ten dzień. Będą pragnęli, aby spełniły się te wszystkie obietnice, które dotarły do ich uszu. Jezus zwraca się do swoich uczniów jeszcze przed swoim ukrzyżowaniem, ale wybiega już wtedy do przodu, aż do ukrzyżowania, do zmartwychwstania, do wniebowstąpienia i swojego powtórnego przyjścia. I aby ich zachęcić, albo też może aby ich przynaglić, opowiada właśnie tą historię, opowiada przypowieść, czyli taką historię z jedną ważną lekcją, bo o to chodzi w przypowieściach, żeby zobaczyć to jedno nadrzędne przesłanie. Przypowieść, powiem wam, bardzo nietypowa, bo to było nietypowe w tamtych czasach, aby kobieta była bohaterką historii. Okazuje się, że Jezus z tym nie ma w ogóle problemu. Na dobrą sprawę to nie jest jedyna, jest całe mnóstwo takich historii, gdzie to właśnie kobieta jest bohaterką. Wielokrotnie kobiety pojawiają się na kartach Nowego Testamentu. Co więcej, ta kobieta jest nieprzeciętna, bo jej zachowanie jest odważne, a nawet może i skandaliczne. Kiedy wiesz, jak działał system, którego byłeś częścią w tamtych czasach, to nie dziwiłoby cię to. Ponieważ to były takie czasy, kiedy, może nie aż tak bardzo się zmieniło to dzisiaj, aczkolwiek to miał inny wymiar, wyzysk był czymś powszechnym, a nadużycia były dniem codziennym. Najbardziej poszkodowaną grupą, zupełnie bez szans, były wdowy i sieroty. I to oni są przedstawiani w Biblii, te dwie grupy, jako grupa ludzi szczególnej troski. Bo kiedy ktoś je skrzywdził, to nie mieli albo żadnych szans, albo prawie żadnych szans na to, żeby dociekać sprawiedliwości. Jeżeli wiesz, jak działał system, to wiesz, że w sądach pojawiali się wtedy mężczyźni. Najwyraźniej ta kobieta nie ma męża, nie ma brata, nie ma syna, nie ma zięcia. Jest sama, zdana tylko na siebie. Nie ma nikogo, kto by przyszedł do sędziego w jej sprawie. Jest bezsilna, jest bezbronna. Ale zobacz, co ta kobieta robi w swojej desperacji. Zdobywa się na odwagę i robi to, czego nie robiono wtedy, w tamtych czasach i w tamtej kulturze. Idzie do sędziego. Problem polega na tym, że trafiła na sędziego, na którego nikt nie chciałby trafić. To były takie czasy, kiedy całe życie społeczne opierało się na koncepcji honoru i wstydu. Do dzisiaj w kulturach wschodu honor jest bardziej istotny niż życie, a wstyd jest gorszy niż śmierć. Dzisiaj nasze społeczeństwo funkcjonuje trochę inaczej, staliśmy się dużo bardziej indywidualistyczni, ale wówczas kontekst zbiorowy odgrywał kluczową rolę. Ale w tej przypowieści sędzia jest inny od wszystkich innych sędziów, bo jest przedstawiony jako człowiek, który Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył. Innymi słowy, parafrazując to albo przekładając z polskiego na nasze, miał gdzieś Boga i miał gdzieś honor. Wydaje się, że ten sędzia ma wszystko po swojej stronie. Ma władzę, ma autorytet. Brak szacunku wobec wszystkiego, co jest cenne w jego kulturze. A ta kobieta z kolei wydaje się nie mieć nic do zaoferowania. Ale ona miała coś, na co Jezus chce, abyśmy zwrócili uwagę. Wytrwałość. Nie mogę nie myśleć o tym, że to jest to i tylko to, co jej w życiu zostało. Historia mówi o tym, że sędzia przez dłuższy czas nie chciał, ale w końcu przystał na naleganie tej wdowy. Ciekawy jest powód, dla którego sędzia przystał. Nie ze względu na Boga, nie ze względu na ludzi. Niektóre przykłady oddają to, niech ona nie zawraca mi głowy. Dosłownie w tekście, to gdybyśmy mieli to dosłownie przetłumaczyć, bo podbije mi w końcu oko. Zrobię to dla niej, bo wreszcie, bo w końcu któregoś dnia podbije mi oko. To jest określenie zaczerpnięte z ringu bokserskiego. Będę miał siniaka albo będę miał fioletowe oko. Niektórzy twierdzą, że być może powinno się to traktować metaforycznie. Innymi słowy, kiedy to mówi, to ma na myśli, bo mnie w końcu zawstydzi. Problem polega na tym, że on miał gdzieś wstyd. Nie przejmował się ani Bogiem, ani ludźmi. Myślę raczej, że on ma na myśli tutaj to, że w końcu wyrządzi mi jakąś krzywdę. Cokolwiek to będzie. To jest przypowieść, której nie chodzi o to, by porównywać sprawiedliwego Boga do niesprawiedliwego sędziego. Raczej, skoro niesprawiedliwy sędzia zachował się w taki sposób, to o ileż bardziej Bóg. Typowy sposób żydowskiej argumentacji polegający na tym, że zaczynam od mniejszego i kończę na większym. Porównanie. Jeżeli niesprawiedliwy sędzia był w stanie zdobyć się na coś takiego i zrobić to i wstawić się za tą kobietą, to o ileż bardziej sprawiedliwy Bóg, który jest nieporównywalny do tego sędziego. Jeżeli stać na to niesprawiedliwego sędziego, który cały czas pozostaje niesprawiedliwy, a jednak ulega i wstawia się za tą kobietą, to emfatyczne tak, to o ileż bardziej Bóg z pewnością to zrobi. Jednak o czym tak naprawdę jest ta historia? Ktoś żartobliwie na pytanie, o czym jest ta historia, powiedział: zamęcz Boga. Naprzykrzaj mu się, aż w końcu da ci to, o co prosisz. No tak, ale o co prosisz? Bo prośba tej wdowy jest podstawą, jaką powinien mieć uczeń Jezusa. Dwa elementy się łączą w tej historii. Z jednej strony to jest wytrwałość tej kobiety, tylko to jej zostało. Ale z drugiej strony to jest nie tylko wytrwałość, to jest również jej wiara. Ale chcę zwrócić tę uwagę na jeden drobny fakt. To nie chodzi o jakąś wiarę. Bo Łukasz implikuje, że to jest konkretna wiara i ta wiara łączy się z tym, o czym była mowa wcześniej w Ewangelii Łukasza, czyli z powtórnym przyjściem Jezusa. Innymi słowy, to jest jej ufność, że Pan powróci. Nie w tej historii oczywiście, ale ona się wiąże z tą poprzednią. Wiara to nie tylko mentalne zrozumienie pewnych faktów. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Wiara to również działanie. To znaczy, jeśli wierzę, to będę postępował we właściwy sposób. I tutaj, jeśli wierzę w powtórne przyjście Chrystusa, to będę żył w odpowiedni sposób. Myśląc o tym tekście, przyszły mi do głowy popularne hasła związane z DNA. To jest koncepcja bardzo popularna i w firmach dzisiaj, i też w wielu kościołach. Jakie jest nasze DNA? Innymi słowy, jakie są nasze wartości? Żyją tymi korporacje i też wiele kościołów. To DNA jest eksponowane na stronach internetowych. W kościołach jest przypominane często ludziom kościoła, przynajmniej raz w roku, my też jako wspólnota, jako Kościół mieliśmy kilka podejść, próbowaliśmy jakoś określić nasze DNA, co, kim jesteśmy jako wspólnota, co nas określa, co jest naszą tożsamością, powinniśmy to uchwycić jakoś. No, gdyby myśleć o tym kategoriami tej historii, to ponieważ wierzę w zmartwychwstanie Jezusa i Jego powrót, to co? Myślę inaczej. Żyję inaczej. Mam inne wartości. Podejmuję inne decyzje. No nie wiem, postawmy tam wielokropek i ty wypełnij tą przestrzeń. Ponieważ wierzę w zmartwychwstanie i powrót Chrystusa, to... Jest pewna prawda, która się wiąże z naszymi wartościami. One mogą być albo rzeczywiste, albo aspiracyjne. Rzeczywiste i realne, z nimi mamy do czynienia wtedy, kiedy to, co mówimy, jest spójne z tym, co robimy, z tym, jak postępujemy na co dzień. Z aspiracyjnymi mamy do czynienia wtedy, kiedy to się rozchodzi w dwie różne strony, w dwóch różnych kierunkach. Co innego mówimy i co innego robimy. Kochani, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu Jezusa, to mówimy o fundamentalnej prawdzie chrześcijaństwa. Jezus powróci, cokolwiek by nie myśleć. Jezus przyjdzie. Oczywiście tak, czekamy na ten powrót już 2000 lat, ludzie Kościoła czekają 2000 lat. Oczywiście to oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa było nierozerwalną częścią wczesnego chrześcijaństwa, to dlatego pierwsi chrześcijanie nie robili długoterminowych planów, bo żyli ciągle tym oczekiwaniem, używając określenia Maranata, Pan powraca, Pan przychodzi. No ale faktem jest też, że minęła pierwsza dekada chrześcijaństwa, później minęła kolejna i kolejna i kolejna. I naoczni świadkowie Jezusa zaczęli odchodzić jeden po drugim. Jani się Kościół obejrzał, a historia Jezusa była opowiadana przez ludzi, którzy znali ludzi, którzy znali ludzi, którzy znali ludzi, którzy znali Jezusa. Wiele rzeczy może nas w życiu zniechęcić. Również Bóg. Albo raczej może nie tyle Bóg, ile to, jak wyobrażamy sobie Boga i sposób Jego działania. Ta historia rozpoczyna się od słów, powinniśmy zawsze się modlić i nie przestawać. Być może dlatego, że kiedy trwasz w modlitwie, to wtedy trwasz w żywej wierze. Żywa wiara prosi żywego Boga o królestwo, nawet jeśli nie widzi odpowiedzi tu i teraz. Wiara, żywa wiara prosi Boga o to, co tylko On może zrobić. Może tak to jest, kochani, że kiedy przestajemy się modlić o Jego powrót, to przestajemy wierzyć w Jego powrót. A kiedy przestajemy wierzyć w Jego powrót, to przestajemy żyć, jak przystało na tych, którzy powinni czekać na Jego powrót. Końcówka tej historii jest bardzo zaskakująca i dość nietypowa. Bo tam jest mowa o tym, że czyż on nie będzie wielkodusznie, wobec nich wielkodusznie cierpliwy, co oznacza, czyż on nie odstawi swojej złości albo swojego gniewu. To oznacza bycie powolnym do gniewu, bycie dalekim do gniewania się. To jest określenie kogoś, kto ma długi zapalnik, ktoś, kto nie reaguje od razu. Czyż on nie jest wobec nich wielkodusznie cierpliwy i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Problem polega na tym, to jest problem, który spędza sens powiek tłumaczom Biblii, bo to można tu określić, tłumaczyć na dwa różne sposoby. Kim są oni w tym tekście? Niektóre teksty dają to, uczyni im sprawiedliwość, albo inne, osądzi ich zło, albo da im sąd w jeszcze innych przekładach. Ale o kogo tak naprawdę chodzi w tym tekście? Czy to chodzi, czy oni to wierzący, których Bóg przeciąga przez różne życiowe doświadczenia po to, żeby ich wzmocnić, czy też oni to niewierzący, których Bóg osądzi, ale póki co jeszcze zwleka? Może tak to jest, że obie prawdy koegzystują tutaj. Może tak to jest, że Bóg jest tak niesamowicie łaskawym i cierpliwym Bogiem, że czeka, aż kolejne osoby zawołają do Niego, również tutaj, również teraz, również na tym miejscu, również w tej chwili, również w tym tygodniu, który jest przed nami. Czeka, aż kolejne osoby zawołają do Niego i to jest powód, dla którego nie wylewa jeszcze swojego gniewu. A z drugiej strony ten sam Bóg, druga prawda, troszczy się o swój lud w taki sposób jak nikt inny. Ten sam Bóg jest blisko, ten sam Bóg rozumie, empatyzuje, ten sam Bóg się przejmuje twoim życiem, tak jak przejmował się życiem tej wdowy. Plemię Cherokee jest znane, było znane z tego, jak określano tam dojrzałość chłopca i włączano go w poczet dorosłych. Tata zabierał chłopaka do lasu. Tam w lesie zawiązywał oczy temu chłopcu, sadzał go na pięku drzewa, na którym chłopak miał siedzieć całą noc. Tata obiecał, że rano po niego wróci. I chłopiec czekał. Nie mógł ściągnąć opaski, bo gdyby ściągnął opaskę, to by się sam zdyskwalifikował. Miał czekać z tą założoną opaską, aż zobaczy prześwit pierwszych promieni słonecznych. Wyobraź to sobie. Czy ten młodzieniec się boi? Oczywiście, że tak. Jest bezsilny. Jest bezbronny. Nie ma się na nikogo, na kogokolwiek, na kogo mógłby się zdać. Nie ma nikogo do pomocy, gdyby coś się działo. Słyszy każdy dźwięk nocą w lesie jest potęgowany. Słyszy różne dźwięki wokół siebie. Trzask łamanych gałęzi, głos zwierząt. Jeśli ma dorosnąć, to musi czekać do rana, aż pojawią się pierwsze promienie słońca. Wtedy chłopak zdejmuje opaskę i ku swojemu zdumieniu widzi, że jego tata siedzi tuż obok niego. W nocy chłopiec mógł sobie powtarzać, tata wróci, nic się nie stanie, tata wróci, nic się nie stanie. Okazuje się, że jego ojciec był z nim tam przez całą noc, gotowy, by go chronić. Ale to był sposób, by ten chłopak mógł się stać mężczyzną. I kochani, może tak to jest też i z nami, i z Bogiem, z naszym stawaniem się dojrzałymi w wierze. Jezus powróci. Póki co możemy przychodzić do Niego ciągle ze wszystkim. Również z niesprawiedliwością i krzywdą, której doświadczamy w naszym życiu. Wiedząc, że On nie pozostanie obojętny. On być może nie reaguje od razu, bo chce nam pomóc zobaczyć nasze życie z innej perspektywy, z Jego perspektywy. Chce, żebyśmy dorastali w tych naszych codziennych, często trudnych albo arcytrudnych doświadczeniach. On jest z nami, jest tuż obok. On się troszczy, przejmuje się nami i jest blisko. A więc, jeśli naprawdę wierzysz, że Jezus zmartwychwstał, to będziesz niestrudzenie powierzał Mu swoje troski, czekając na Jego powtórne przyjście i Jego sprawiedliwy sąd. A czekasz?
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.